University Avenue. Drodzy Państwo, jak zwykle bardzo serdecznie witamy. Tym bardziej mamy gościa w studio bardzo gorąco i zapraszamy do naszej audycji. A w studiu...
Witam serdecznie, jak zwykle, w niedzielę ksiądz Piotr i za pozwoleniem, Panie Ireneuszu, mamy nowych słuchaczy z dalekiego Bytowa w Polsce. Bytowa właściwie spod Bytomia, z Tuchomia.
Bytów,
to jest Bytom. Na północy, to są Kaszuby. Także dla Henia, mojego kolegi klasowego, z żoną Janką i z dziećmi oraz dla tych wszystkich, którzy nas słuchają właśnie w Tuchomiu i w okolicach. Heniu, pozdrawiamy bardzo serdecznie i dla was
mamy specjalną piosenkę
Wróblewskiego, który już niedługo zawita do nas do Toronto.
Jurek, witamy serdecznie.
No to ja na końcu, Janek.
Nie na nasze mikrofony.
Tak, w tą stronę idą serdecznie. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Jurek Orłowski, wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Kitchener. I dzisiaj będę mówił o Dniu Polskim 2012.
No i Jan Mazur wita. I proszę Państwa, na początek konkurs z historii Kościoła. Przygotowałem jedno pytanie. Proszę powiedzieć, kiedy i gdzie zastosowano po raz pierwszy dzwony przed nabożeństwem. Można się pomylić o 200 lat. Gdzie i kiedy zastosowano dzwony przed nabożeństwem, żeby wierni wiedzieli, że za pół godziny zaczyna się msza święta.
No jak zwykle,
nagroda niespodzianka.
Nie wycieczka do Bułgarii na pewno. No, z Państwa Ireneusz Mieczarczyk przy konsolecie. To jeszcze raz, piękna piosenka jest już w naszym CD odtwarzaczu.
Heniu i Janko dla was.
Skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami, ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polską, nad Wilnem, nad Lwowem, ponad szpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzozy drżą,
Maciej Wróblewski. Drodzy Państwo, będzie można obejrzeć tego pięknego artystę. Nazywają go księciem nastroju, tak go nazwał Mateusz Święcicki. Jest to przedziwna, przewspaniała postać. Polecamy Państwu. Gramy już od chyba od czasu, kiedy Benek pracował jeszcze w telewizji Trwam. Przywiózł tutaj płytę zaraz po nagraniu w telewizji Trwam Macieja i gramy chyba już parę lat. Jest wspaniała okazja obejrzeć go na żywo w koncercie zatytułowanym Zaszum nam Polsko. Rodzina Radia Maria zaprasza na bankiet wielkanocny. Tu jest Polska. W niedzielę Miłosierdzia 15 kwietnia o godzinie 4 po południu Polskie Centrum Kultury imienia Jana Pawła II przy 4300 Kaftra Road, Mississauga. Gościem spotkania będzie ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel dyrektor Radia Maria i telewizji Trwam. W programie wystąpi Julia Dębowska, młoda piosenkarka, oraz koncert patriotyczny w wykonaniu Macieja Wróblewskiego. Zaszum nam Polsko. Serdecznie zapraszamy całą Polonię na wyśmienity świąteczny obiad przygotowany przez pana Jana Gromadę. Dwa dania, wino, kawa i domowe ciasto. Bilety w cenie $50 do nabycia w sklepie Cepelia na Roncesvalles, sklep Something Special, Polska Plaża Wisła, Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II. I w sprawie rezerwacji biletów można dzwonić do pani Joanny pod telefon 905-845-3553. Jest tu taka dosyć już liczna grupa, powiem bardzo liczna grupa zwolenników Radia Maria i telewizji Trwam w naszym mieście. Być może uda nam się zorganizować coś większego tu przy pomocy księdza Piotra. Jeżeli gdzieś jeszcze się udało, to bardzo bylibyśmy wdzięczni. A jest to okazja, drodzy Państwo, tego muzyka obejrzeć. Ja obejrzałem 3 jego wystąpienia w telewizji Trwam. Każde są inne. Ostatnia płyta jest rewelacyjna. Też żeśmy już garali prawie utworu z tej płyty. Także przypominamy, 15 kwietnia, to jest tydzień po świętach, od niedzielę tego Miłosierdzia.
Tak, to jest Niedziela Miłosierdzia Bożego. Także ten koncert będzie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Tym bardziej patriotyczny. Tu jest Polska. Drodzy Państwo, Jurek o Polskich Dniach.
No, chciałem serdecznie zaprosić wszystkich radiosłuchaczy na Dzień Polski 2012. Bardzo dziękuję, Jurku, za zaproszenie do radia. Kongres Polonii Kanadyjskiej jak co 2 lata przygotowuje dosyć dużą imprezę. Myślę, że w rodzinie Radia Maryja tego typu imprezy są dosyć znane i rzeczywiście odkąd Radio Maryja powstało, to z przyjemnością oglądałem, ponieważ już byłem tutaj na zachodzie, spotkania rodziny właśnie w formie takich festynów. I to jest to, co tutaj też próbujemy przez to budować polskość, pokazywać wszystkim naszym w naszej nowej ojczyźnie, w Kanadzie, tutaj w rejonie Kitchener-Waterloo, na ile silna jest Polonia. Także rzeczywiście bardzo fajnie to wychodzi już od 8-10 lat. Od kolejne 3 lata, ostatnie 3 lata robimy to w Waterloo Recreational Center w Waterloo. Wspaniałe place, miejsce, nie wiem, czy ci, którzy z Państwa nie byli tam, to serdecznie zapraszam, 5 maja, już od godziny 12 do godziny 22 będziemy się bawić. Jest to hala, także bez względu na to, czy będzie padać, czy będzie gorący dzień, możemy pomieścić tam bardzo dużo ludzi. W tamtym...
Sam tylko pamiętam, był taki wielki wicher.
Był wielki wicher, także nawet nie mogliśmy robić barbecue, to było 2 lata temu. Także z barbecue był trochę kłopot, bo barbecue niestety musiały być ustawione na zewnątrz, ale w środku było bardzo przyjemnie i przytulnie. 4 lata temu też mieliśmy deszcz, także te majowe pogody są różne, ale przy dzisiejszej zimie, a raczej tegorocznej zimie, to możemy się spodziewać plus 30 5 maja, więc wtedy rzeczywiście to, że będzie to pod dachem, też na pewno pomoże.
Plus 30 albo minus 5.
No zobaczymy. No Janek właśnie wczoraj jeździł na nartach przy plus 23. Proszę Państwa, jest 17 marzec. Rzeczywiście temperatury są niesamowicie wysokie. Chciałbym podziękować już wszystkim, którzy włączyli się czynnie w organizowanie Dnia Polskiego. dzięki Państwu, dzięki sponsorom, którzy nam pomagają, czy finansowo, czy właśnie pracą, jesteśmy w stanie zrobić tego typu imprezę. Mała grupka ludzi, którzy działają bezpośrednio w Kongresie Polonii Kanadyjskiej, bez Waszej pomocy po prostu by tego nie zrobiła. Budżet też tego Dnia Polskiego jest bardzo wysoki, powyżej 20 tysięcy dolarów, więc to też jest niesamowity wysiłek finansowy ze strony Kongresu Polonii. Mamy już dosyć dużą grupę sponsorów. Jeżeli będzie czas, to bardzo chętnie ich wszystkich wymienię, tych, którzy się zapisali już, żeby składać donacje i w ten sposób sponsorować Dzień Polski 2012. Program będzie bardzo bogaty. Mam przygotowane nowe rzeczy, czyli oprócz stołów z jedzeniem zapraszamy na cały dzień praktycznie. Od godziny 12 od lunch już będą pierogi, już będzie naprawdę wspaniałe jedzenie. Będzie część taka oficjalna, gdzie będziemy chcieli wyróżnić osoby, które tutaj zasłużyły się w działalności na terenie Kitchener-Waterloo, Cambridge i Guelph. I będzie część, bardzo bogata część artystyczna. Będą też stoły na bieżni, bo to jest taka dwupiętrowa jakby impreza, czyli jest bieżnia na górze, potem są miejsca do siedzenia i oczywiście mamy całe lodowisko, które będzie przykryte i tam będą stoły z jedzeniem, tam będzie scena, na której będą występy. Więc na tej bieżni mamy już dosyć dużo stołów zarezerwowanych, żeby pokazać działalność polskich biznesów. Mamy jeszcze miejsca wolne na tych, żeby można było sobie stoły wykupić, także serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje i kontakty możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.polishday.ca, to się nawet tak ładnie rymuje, czyli polishday.ca. Podam też mój numer telefonu, ja jestem odpowiedzialny za sponsorów, Jurek Orłowski, numer 519-896-6280 i może o każdej porze dnia. Bardzo proszę dzwonić, a wieczorami przysyłać do mnie e-maile. Też na stronie www.polishday.ca można znaleźć wszystkie numery kontaktowe, e-maili i e-maile do organizatorów. Stołami na górze, na bieżni zajmuje się Ela Sokołowska i numer do Eli jest 568-7878, taki łatwy do zapamiętania, 519-568-7878. Także bardzo prosimy dzwonić.
Jurek, ja mam pytanie. Jaka jest pomoc ze strony ambasady polskiej czy konsulatu w Toronto? Macie jakąś pomoc finansową czy techniczną? Jak to się układa?
Znaczy, zawsze możemy poprosić, to jest to, co robimy, że prosimy o donacje. Czasami było w tamtym roku na przykład bezpośrednio, to znaczy tam były potem dodatkowe pieniążki, ale zapłaciła ambasada za część chyba nagłośnienia. Także w takiej formie ambasada jest w stanie zrobić donację. I ona pomaga. Nie jest to tak, że jest to jakaś duża pomoc od ambasady, ale jest.
Bo ja się pytam właśnie, jeśli chodzi o ambasadę polską czy konsulat. Kiedyś, kilka lat temu rozmawiałem z konsulem generalnym z Toronto na temat plakatów, żeby pokazać Kanadyjczykom, jak obecnie Polska wygląda, bo będąc w restauracjach, przykładowo właściciel jest z Turcji czy z Iranu, nawet tam przy uniwersytecie, są piękne plakaty na ścianach, które ambasada turecka czy ambasada z Iranu daje właścicielom tych lokali, żeby reklamować ich kraj. Konsul generalny w Toronto jakoś tak na mnie popatrzył ze zdziwieniem, że po prostu proszę go o takie rzeczy. No i też cisza, ale dobrze by było, bo Polska przecież jest piękna, prawda?
Tak, tak.
A Kanadyjczycy jaką Polskę widzą? Jak w starych encyklopediach, jak babcia siedzi, ziemniaki obiera i kury chodzą gdzieś tam po grzędach?
To jeszcze gorzej, nie tylko babcia tam czy dziadek, bo to jeszcze nie ma czego się wstydzić, ale gdzieś tam będąc w sklepie, bo to nie kupuję takich tak gazet, ale znalazłem tak przypadkowo, pierwszy lepszy wziąłem tam, ostatni czy przedostatni, McLean jest coś takiego, takie tak, pismo. Okay. No niektórzy nawet mówią, że nawet lekko chrześcijańskie czy coś takiego. No i patrzę, otwieram, czy tam coś będzie z Polską związane. No jest. No z Polską jak z Polską. Z ostatnim filmem Agnieszki Holland, In Darkness, w ciemności. To jest film, który został opracowany, proszę sobie wyobrazić, gdzie?
No wiem, że kandydował do Oscara.
Nawet do, tak, tak, Agnieszka Holland była prawie że pewna. Jest taka pani, która ma tam ojca jakiegoś komucha, takiego z SBK. Tak, Agnieszka Holland. I ona myślała, że coś wygra, nic nie wygrała. Była potem bardzo obrażona teraz na wszystkie te Oscary, na tę Akademię Filmową Amerykańską. Ale na którejś tam stronicy jest cały artykuł na temat tego filmu In Darkness. Jest tam jedna scena, jak taka Żydówka wychodzi gdzieś tam z kanału, bo nie wiem, czy państwo wiecie, o co chodzi tam. We Lwowie Polacy, polscy robotnicy ratują grupę Żydów, którzy ich chowają do kanalizacji takiej miejskiej we Lwowie, we Lwowie. Z początku są bardzo okrutni, nie chcą tego robić, a w końcu jakiś tam, tak, że tak powiem, jakiś feeling się wytwarza i ci Polacy niby chcą z dobrego serca, a z początku było za pieniądze, z dobrego serca ratować tych Żydów. I proszę państwa, wiemy jaka była sytuacja, ilu Żydów Polacy uratowali z tej hekatomby niemieckiej, prawda? A tytuł jest oczywiście na podstawie tego filmu, ale tytuł pod tym rysunkiem, pod tą fotografią jest Poland's Holocaust. Poland's Holocaust. Prawda? Nawet nie Polish. Nie przymiotnikowo, tylko rzeczownikowo. Czyli Holokaust przygotowany przez państwo polskie, żeby w razie jakiejś reakcji jakoś się bronić. I proszę państwa, i to pismo w setkach tysięcy egzemplarzy jest kolportowane na cały świat, bo to nie tylko jest wersja kanadyjska, prawda? I cały świat czyta to. A proszę sobie wyobrazić, bo przeczytałem cały ten artykuł, scenariusz do tego filmu leżał tutaj w Kanadzie przez wiele lat, napisany przez Kanadyjczyka, takiego ciekawego, który urodził się w Indiach. W Indiach. Potem gdzieś tam był w Iraku, a z pochodzenia jest Irakińczykiem, czy Irańczykiem. I jako 20 już tam letni młodzieniec tutaj się znalazł w Kanadzie. No i ktoś mu ten temat zapodał, żeby napisał scenariusz. Kilka lat on leżał, ten scenariusz, no i wepchnięto ten scenariusz niejakiej wielkiej artystce, zaprzedanej wiadomo komu, Agnieszce Holland. Taka jest historia tego filmu. A recenzja jest po to, żeby jeszcze raz imię Polski prostu obrazić, nie?
Ja myślę, że tego typu imprezy, które tutaj organizujemy, które są imprezami wychodzącymi na zewnątrz. Dzień Polski jest, to nie jest impreza dla Polonii, to jest impreza organizowana przez Polonię, gdzie zapraszamy naszych sąsiadów, gdzie chcemy pokazać czym jest Polonia.
Polskę chcemy wyprostować, z jak najlepszej strony.
Chcemy wyprostować i chcemy pokazać te rzeczy tradycyjne. I Polska rzeczywiście bardzo często wiąże się z pierogami, bo to ludzie pamiętają. I pierogi, jak ktoś powie, to jest albo Ukraina, albo Polska, albo jak ktoś powie pączki, z jedzeniem też się kojarzy. Od lat, i to jest ten taki fajny twist, który wymyśliliśmy parę lat temu, pod tytułem Dnia Polskiego jest Taste of Poland. Ale Taste of Poland to też nie jest tylko jedzenie, ale to jest właśnie cała kultura, która jest bardzo ważna, którą trzeba pokazać. Od zespołów tanecznych, ale też pokazujemy wkład Polonii w życie tutejszego społeczeństwa. Będą firmy, stosunkowo duże firmy, które będą pokazywały swoje usługi od automatyzacji firm, które produkcyjnych, gdzie Polacy to zaczęli, zapoczątkowali, kontynuują w tej chwili, także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, żeby w tym naszym katalogu firm, który będzie wydany przy okazji Dnia Polskiego, żeby się ogłaszali. Mamy wszystkich, mamy dosyć duże grono przedstawicieli, sprzedawców internetu, sprzedawców nieruchomości tutaj. Też bardzo ważne, żebyśmy się wszyscy ogłaszali, jestem jednym z nich. Mamy bardzo dużo kontraktorów, którzy budują domy, robią różne rzeczy. Bardzo ważne, żeby się ogłosić, żeby pokazać, że my jesteśmy tutaj prężni, my się nie wstydzimy tego, że jesteśmy Polakami. Ja bardzo sobie chwalę, że mogę powiedzieć moim kanadyjskim przyjaciołom, że jestem Polish Canadian. I to jest dla mnie ważne i to jest jedyny kraj na świecie, który w ten sposób działa.
Ale na bazie tego, Jurek, przepraszam, że przerwę, no trzeba chyba stać na straży jako przedstawiciel kongresu na tego typu kłamstwa, które ukazują się w McCainie, jak stwierdził ksiądz Piotr. No
tak. I
należałoby reagować. Nie myślę, że jest to jedno z zadań dla kongresu.
I obowiązkowo. Mamy, na pewno ja akurat tego artykułu nie czytałem, natomiast dosyć takim typowym kłamstwem, które się przewija, na które kongres reagował całkiem niedawno listem, to są te obozy koncentracyjne, które są powielane. Nie chciałem powiedzieć polskie, żeby ktoś, kto usłyszy tylko ten fragment, nie powiedział, że my tutaj w radio mówimy o polskich obozach koncentracyjnych. Niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski, które w ten sposób się promuje i nawet niedawno w CBC gdzieś znowu to się ukazało. I Kongres Polonii jest bardzo wyczulony na to.
Mam młodego człowieka w pracy, który zapytał mnie w ubiegłym tygodniu, czy spotkałem się z polskimi nazistami. No, było szokujące. Kanadyjczyk, który tu wychowany, no, coś tu nie tak.
Naprawdę tutaj ludzie nie wiedzą, nie tylko młodzi, ale nawet tutaj w naszym wieku, 40-50-kowie, nie wiedzą. I ludzie czytają właśnie tego typu gazety, czytając Rekord, czytają Globe and Mail i te tak zwane błędy są, ale to nie są błędy. To są świadomie wprowadzenie ludzi w błąd i potem to funkcjonuje jako polskie obozy koncentracyjne, jako polski Holokaust. Przecież to ludzie, przecież nikt historii Polski nie zna. Nikt nie zna historii II wojny światowej. Nawet nie bardzo wiedzą, kto tę wojnę rozpętał i dlaczego to rozpętał i za ile pieniędzy to rozpętał. To tego nie wiedzą ludzie. I zostają tylko takie zbitki właśnie słowne, które potem się gdzieś tam wklejają w pamięć tutaj właśnie tubylców i potem to funkcjonuje. Ja przyznam się, że jako pasterz, bardzo zawsze się tak zżymam, mówiąc nawet z moimi najlepszymi przyjaciółmi Kanadyjczykami, ja im tłumaczę pewne rzeczy, no ale to nie da rady podczas jednej rozmowy wytłumaczyć historii Polski, zaborów, okupacji niemieckiej, sowieckiej, nie da rady. To po paru zdaniach oni są znudzeni, bo oni nie wiedzą zupełnie o co chodzi. I ja wychodzę z takiego głupca, który próbuje coś tłumaczyć, a czuję, że oni i tak swoje wiedzą, bo oni wierzą właśnie The Record, Globe and Mail i McLeanowi, a zwłaszcza wiadomościom telewizyjnym. I to jest taka walka z wiatrakami. Niemniej ja uważam, że Kongres Polonii Kanadyjskiej, tutejszy, czy zwłaszcza torontoński, no powinien zwyczajnie przycisnąć konsula albo i ambasadora, żeby wytoczyć normalną sądową sprawę. Wydawcy to się robi. Nie autorowi, nie dziennikarzowi, tylko wydawcy. Mamy tu wspaniałego człowieka, pana doktora Andrzeja, który pisze artykuły na ten temat i mam nawet przy sobie mam kilka kopii jego artykułów wysłanych do gazet kanadyjskich piękną angielszczyzną i służę tym, bo to uważam, że to jest wielka rzecz, ażeby bronić się. Oczywiście to, co robimy i pan tutaj robi i ja też uczestniczyłem raz w Polskich Dniach, one są wspaniałe i cudowne, bo to jest wizytówka Polski i warto wziąć, ja myślę, że też do tego dojdziemy, wziąć znajomych, kolegów, koleżanki, Kanadyjczyków, prawda?
Dokładnie, także na zapraszamy Dzień Polski. Wszystkich serdecznie. Też nasza mała grupka tutaj, czy nawet kongres, znaczy zarząd główny Kongresu Polonii, czasami nie jest w stanie wyłapać wszystkich takich detali właśnie, że ktoś powiedział w prasie, napisał w Rekordzie, czy w jakiejś gazecie, czy gdzieś się tam ukazało. Także z tego, co pamiętam, to nawet była prośba generalna do wszystkich, którzy gdzieś tego typu informacje kłamliwe o Polsce znajdą w prasie, żeby przekazali te informacje Kongresowi Polonii Kanadyjskiej. Naszym to jest wystosowanie listu, to jest całkiem normalne, żeby wyprostować sytuację i takie rzeczy się dzieją. W tej chwili mamy nawet polskich przedstawicieli w parlamencie, którzy też bardzo mocno za tym patrzą, czy pan Opit, czy pan Lizoń, więc to są, mamy też możliwości naciskania, które się dzieją. Wiem, że mamy dużo, dużo lepsze w tej chwili stosunki Kongresu Polonii Kanadyjskiej właśnie z rządem kanadyjskim, żeby tego typu problemy jakoś przeforsować.
No ale ostatnio Kongres Polonii Amerykańskiej prężnie tam działał, bo wygrał wielką batalię o te polskie obozy koncentracyjne z New York Timesem chyba i tam
No więc to też
doprowadził do tego jest, właśnie. Jest to droga, przykład, jak należy.
Tak jest, no jest różnica, w wielkości organizacji i prężności, może wtedy też jakoś to troszkę inaczej wygląda.
Nie tak dawno rozmawiałem z migrantem z Salwadoru. No i mój rozmówca zadał mi pytanie. No dobrze, te obozy koncentracyjne w Polsce były. To dlaczego rząd polski wyraził zgodę Niemcom? Dlaczego Polacy wyrazili zgodę na budowanie obozów, żeby Niemcy zabijali Żydów na terenie Polski? No, trudno wytłumaczyć człowiekowi z Ameryki Południowej, że nie było rządu polskiego. Polska była pod okupacją hitlerowską. No ale to ja mam to tłumaczyć. Od tego jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pan Sikorski, który jeździ po świecie, zna biegle język angielski. On powinien bronić nas. Nie ja. Ja jako tutaj mieszkanie z Kitchener, tylko mogę o znajomemu opowiedzieć, ale to, co się dzieje w prasie zachodniej, za to bierze pieniądze i to bardzo duże pan Sikorski i jego koledzy.
Myślę, że chciałeś jakieś bilety sprzedać. Chcesz jeszcze coś przekazać, bo jak zwykle mamy mało czasu.
Nie, ja bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz przypomnę, 5 maja od godziny 12. Myślę, że w ten sposób, mówiąc o tych pozytywnych sprawach też, które w Polonii się dzieją, jak my wpływamy, pokażemy to nasze prawdziwe oblicze, natomiast ze wszystkimi takimi zakłamaniami trzeba walczyć i też takie rzeczy będzie można też pokazać i powiedzieć właśnie w czasie Dnia Polskiego na tych stoiskach. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Jeżeli Państwo potrzebują jakichś dodatkowych informacji, to www.polishday.ca, tam są wszystkie informacje.
Jurek, 15 kwietnia przyjeżdża do nas Maciej Wróblewski. Na pewno będzie dłużej. Kto wie, czy nie warto by było porozmawiać, zaprosić go. On jest bardzo otwarty na każdą propozycję.
Maciej Wróblewski, bardzo mamy w tej chwili się. W tej chwili się ten program artystyczny krystalizuje, także przekażę to osobom odpowiedzialnym za program artystyczny. I bardzo możliwe, że no my jesteśmy otwarci. Także szczególnie.
Udostępniamy wideo z Maciejem, jak ktoś nie zna, bo wiadomo, że my znamy.
Aha.
Mam dwa jego koncerty nagrane.
Rzeczywiście, gdyby zgodził się pozostać jeszcze parę dni, Maciej Wróblewski, gdyby doszło do tego koncertu, to ja myślę, że to cała wszyscy Polacy powinni przyjść i to na pewno by to wydarzenie artystyczne, ale niesamowite patriotyczne. Wszyscy by płakali.
Ja myślę, że to jest rzeczywiście to, co w Radio Późnej Porze się dzieje i to, co staramy się jakoś wspólnie promować polskość, to jest bardzo ważne. Ciągle tego jest jakby za mało. Ostatnio dowiedziałem się, że powstaje pomnik ofiar komunizmu. Jest to.
Tak, próbowaliśmy wyjazd, nagraliśmy materiały, próbowaliśmy dotrzeć wszędzie.
I teraz nie wiem, czy wiecie, polska grupa jest jedną z najmniejszych, które wspierają to finansowo, czyli najwięcej pieniążków w tej chwili przekazują jakieś takie narodowości, które jak nie przychodziły nam. My związani żyliśmy pod okupacją dosyć długo i nagle jakbyśmy o tym zapomnieli. Także w tej chwili.
Zaraz, a może przeanalizujemy, kto wyjechał i to się nie będziemy dziwić.
Ale ten projekt wspomagają ludzie, którzy wyjechali też, ale z Korei, z Chin i to są te główne pieniądze.
Oni wiedzą, co to jest.
Dokładnie, co to jest, także może też właśnie o tym projekcie będziemy też mówić troszkę w czasie Dnia Polskiego, będzie przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego, ale żebyśmy też o tym pamiętali, bo to też jest część naszej historii.
My mamy specjalną piosenkę Lecha Machalskiego, którego też gramy. Też mi widzieli w Toronto. Przyjechał tu do nas też wielki patriota, dawny bard grupy Babsztyl. Był z żoną, też z Bożeną. Oto piękna piosenka zatytułowana Patriotyzm. To dla organizatorów Dnia Polskiego. Dziękujemy serdecznie za wizytę.
Oczywiście dołączamy się i zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia o Późnej Porze.
5 maja.
5 maja już od lunchu, od godziny 11.
12.
Od 12 i aż do północy.
Tak jest.
Piękna inicjatywa, tylko popierać i cieszyć się, że właśnie są ludzie, którzy to organizują. Dziękujemy
wam bardzo. Dziękuję, Radio Słuchacze.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm? na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstapiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż? Hymny, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcję PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i stringi. Mądrych ludzi obrzuca się błotem. Na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach. Chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka. Lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. Złodziej dzierży dziś klucze do banku. Łazer mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za euro srebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne. Cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz. Taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Solo! Więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pochoła. Ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power. Chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego. Odebrali zaś zdolność myślenia. Chamie, złoty róg dostał ci się wino sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklany. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrców wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
No właśnie, patriotyzm to dzisiaj mieć dzieci i wychować ich na dobrych ludzi. A wychowanie następuje tylko poprzez edukację. Ksiądz Piotr, prosimy.
Przez edukację także biblijną. Proszę Państwa, dzisiejsze czytanie są pełne treści. Państwo na pewno z uwagą słuchaliście dzisiejszych czytań w kościele, ale wiemy, jak to jest. Różni ci czytacze różnie to czytają, interpretują. Nie zawsze wszystko można dobrze zrozumieć. I myślę, że zanim ten policzek i ucho przyłożyć się do poduszki, warto tak na dobranoc jeszcze raz przypomnieć sobie te teksty i z taką małą jeszcze interpretacją. Ja myślę, panie Janku, Biblii nigdy nie za dużo, prawda?
Nigdy.
Nigdy nie za dużo. A ewangelista Jan tak powiedział i zapisał: a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuści nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Drodzy słuchacze, zanim te słowa przeczytałem wcześniej, to zanotowane przez Jana Ewangelistę, to popatrzyłem na serwisy internetowe, komentarze internautów dotyczące kolejnej wypowiedzi takiej pani Senyszyn, która jest w parlamencie polskim.
Europejski.
Nawet europejskim, tak. Oskarżenia Kościoła o to, że przez niego zamyka się szkoły i głodują dzieci. Kolejne przechwałki feministek, które dokonały i chwalą się tym iluś tam aborcji i tak dalej.
Pani Czubaszek,
o właśnie, to nawet tutaj koledzy wiedzą. Pani Czubaszek chwaliła się, że kilka czy kilkanaście razy popełniła aborcję i tak do mikrofonu i do telewizji chwali się taka baba takimi rzeczami, jakby to była naprawdę zasługa, a nie grzech śmiertelny.
Ale jeszcze przerwę, księdzu, bo teraz pani Danuta Łęsa miała specjalny wywiad w radiu FM, RFM, RFM, coś w tym rodzaju popularny. No i tam pani Czubaszek w ostatnim artykule bardzo skrytykowała panią Danutę za jej poglądy na temat aborcji i wychowywania dzieci przez związki monogenne, czyli
homoseksualne.
No i dostało się pani Danucie od pani Czubaszek. Także warto to zobaczyć.
Proszę państwa, no forowana na jakąś wielką artystkę, pisarkę, poetkę, czy Bóg tam jeszcze co. No i taka kobieta zupełnie pod koniec życia, no tak myślę, że to już stara kobieta jest, wariuje i jeszcze się chwali, że takie rzeczy ja też to czytałem i powiedziała ta Czubaszek, że ona chyba mężów tamtych takich, no potrzebnych jej do miłości, powiedzmy, z kilku czy kilkunastu. No i jeszcze powiedziała, że gdyby nawet była w ciąży w 9 miesiącu i nawet by urodziła, to by zamordowała, ponieważ nie chce dziecka. No, do tego stopnia jej nienawiść w stosunku do dzieci sięga. Proszę państwa, niech ona robi sobie, co chce. Niech ona mówi sobie, co chce. Ale niech mówi to sobie w swojej toalecie. Niech mówi swojemu kolejnemu gachowi. Ale dlaczego pod takie wstrętne usta podtykać mikrofon albo jeszcze ją filmować? Tego naprawdę nie mogę zrozumieć. Bo to już jest propagowanie zła w czystej postaci. Kobiety w czystej postaci. Szatańskiej kobiety, bo jak to inaczej nazwać? A przecież no ludzie są słabi, dziewczynki wszyscy słuchają, cała Polska słucha, nie tylko Polska. No i jakieś słabe osoby bez moralnego kręgosłupa nie będą tak krytykować, jak ja teraz to robię, ale po prostu popłyną jak zdechłe ryby z prądem rzeki, brudnej rzeki wypływających z ust taki Czubaszek. Także proszę państwa, te bluzgi, oszczerstwa, agresja, to wszystko jest codziennością w polskich mediach, tak zwanych polskich mediach. Sprytnie podsycane przez ekspertów od PR-u opłacanych za publiczne pieniądze, przekierowujących społeczne niezadowolenie na Chrystusa, jego Kościół i odwracające uwagę od rzeczywistych problemów. Zło zdaje się triumfować. Nienawiść zatruwa ludzkie serca ludzi, którzy tracą powoli zdolność do racjonalnego myślenia. Jad właśnie przez tego typu osoby wsącza się w serca ludzkie. Ale, drodzy słuchacze, to nie wszystko. Oto na naszych oczach zło zaczyna wydawać plon. Zasiane dawno, zlekceważone, starannie pielęgnowane przez ludzi ciemności, pokazuje złowieszcze oblicze. Przyzwolenie na nie, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, sprawia, że powstają nowe struktury. Często stroi się w szaty tolerancji, przybiera pozy zatroskania o wolność i rozwój ludzkości. Skomplikowanie argumentacji, pojęciowy chaos znacznie utrudniają jego identyfikację. Absurdalny łańcuch się wydłuża. Kainowa zbrodnia znajduje swoich naśladowców i ciągle zbiera okrutne żniwo. Tak wygląda świat bez Boga. Ponury, ciemny, bez przyszłości, jak obecnie nasza Polska. Ludzie, mówi Jezus, ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło. Dlaczego? Bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Drodzy słuchacze, trudno o bardziej trafną diagnozę tego, co dziś dzieje się na świecie, też w Polsce. Jej ponadczasowość i uniwersalizm wskazują, że choć zmieniają się epoki i metody, mechanizm działania zła cały czas jest ten sam, bo też ciągle ten sam jest ten, który kryje się w półmroku, nienawidzący światła. Drodzy słuchacze, przywołane przez Chrystusa wydarzenie, sporządzenie przez Mojżesza miedzianego węża i umieszczenie go wysoko na palu tak, by każdy, kto go ujrzy, spojrzał w niebo, zestawione z proroctwem o Mesjaszu, który będzie ukrzyżowany, to nic innego jak wołanie, by porzucić logikę ziemi, zatrutej palącym jadem nienawiści, skażonej śmiercią, i szukać ratunku w Bogu, jedynie w Nim. Wąż był tylko znakiem. Nie było w nim żadnej ozdrowieńczej mocy. To tylko znak, miedziany wąż, ale był zapowiedzią i typem Chrystusa, który wywyższony na krzyżu jest w stanie obdarować nas mocą zwyciężania zła dobrem. Tak jak często powtarzał święty ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie siłą pięści i trafnością argumentów, ale miłością. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W Nim nasza nadzieja. Drodzy Państwo, dzisiaj była spowiedź w Burlington, w polskim kościele. Nie tylko Polacy byli Kanadyjczycy.
Za tydzień jest w naszym. Myślę, że to jest taka wiadomość dla tych, którzy nas słuchają. O godzinie 15 również przyjeżdża mnóstwo księży. Zapraszamy do naszego kościoła na Świętego Serca Pana Jezusa.
Tak. No i właśnie też było dużo ludzi. Rekolekcje głosił znany nam z naszego radia choćby ksiądz Jacek Cydzik. Znany osobiście też mnie, ponieważ zaprosiłem go kiedyś, jak kiedyś tu już mówiłem, gdy byłem rektorem Kolegium Marianum w Wadowicach na Kopcu, księży Palotynów, przyjechał z Radiem Maryja, z ekipą i on właśnie prowadził tę audycję. Prowadził, no był odpowiedzialny za prowadzenie. O, to było już dawno, dawno temu, 15-16 lat temu. I właśnie dzisiaj mówił kazanie. I to kazanie to było w stylu takiego, no tutaj tu opowieści pana Janka, naszego pierwszego radiowego apologety. Apologety, czyli tego, który broni Kościoła, broni wiary i wyciąga z tych różnych żydomasońskich gazet i internetów, onetów różne takie smaczki, ażeby pokazać w świetle prawdy, co naprawdę to znaczy, jakie to jest kłamstwo. I ksiądz Jacek, no piękny ma głos, wiemy, piękną polszczyzną się posługuje. Za tydzień powiedział też, że jedzie właśnie do relacjonować wizytę dla telewizji Trwami, Radia Maryja, do Meksyku i na Kubę. Także będziemy mogli słuchać jego takiego głębokiego głosu. Mówcą też jest dobrym, jest to wysoki pan, jak stanie i gestykuluje, rzeczywiście robi to wrażenie. byłem w kościele z tyłu, tam spowiadałem, ludzie przychodzili, pięknie się spowiadali, nikt nie wyszedł z kościoła. To też jest znak, bo nieraz mówimy, że o, ludzie nie chcą słuchać Radia Maryja, oglądać telewizji Trwam i czasami się denerwują, bo coś tam się nie zgadza. A specjalnie, co prawda ja siadłem z jednej strony, a ksiądz Jacek, to też nie ułomek, siadł z drugiej strony, no i tak troszeczkę zagradzaliśmy może trochę drogę. Ale nikt nie wyszedł z kościoła, wszyscy słuchali do końca tej nauki, takiej apologetycznej Radia Maryja i telewizji Trwam. Bo niektórzy ludzie, tak jak ksiądz Jacek powiedział, ksiądz Jacek Cydzik, no słuchają takich oskarżeń. No, Radio Maryja, telewizja Trwam, to tylko jest dla ciemnej masy ze wsi, z małych miasteczek. Ale z wielkich miast, gdzie są młodzi i inteligentni, wykształceni, o, to już nie. I ksiądz Jacek tak powiedział, proszę państwa, a ci z wiosek, a ci z miasteczek, może i niewykształceni, to są inni ludzie, inną miarą trzeba ich mierzyć. Posłuchajcie, jest jedna miejscowość na Podlasiu. Mieszka tam pani, która skończyła 3 klasy tylko, która wydała na świat świętego księdza Jerzego Popiełuszkę. 3 klasy skończyła, niewykształcona. I ona słucha Radia Maryja. I co z nią? Jak ją zakwalifikować? I tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście to było piękne i wzruszające. No i też było takie też pięknie powiedziane, że no nawet pamiętam, że niektórzy hierarchowie Kościoła nie bardzo byli przychylni Radiu Maryja, ale gdy miarka się przelała, to nawet były ordynariusz archidiecezji krakowskiej, który no tak z tych czy innych względów no nie zapraszał Radia Maryja i tych różnych transmisji do swojej archidiecezji, to zadzwonił ostatnio do Macierewicza, Antoniego Macierewicza, wiemy kto to jest, o 2:00 w nocy czy podczas audycji i powiedział bronić Radia Maryja, bronić telewizji Trwam. No, aż się sam zdziwiłem. Dużo takich pięknych, cudownych wiadomości. Drodzy państwo, a gdzie jest Polska? Gdzie jest Polska? Polska według Marcina Wolskiego. Jego wiersze, jego książki bardzo serdecznie polecam. Napisał ostatnio Golgotę. Z nieludzkiej ziemi, tam gdzie grób, pod nowym grobem się ugina, gdzie złomu kłąb i trupi smród, idzie od roku jak dziewczyna, idzie półnaga, całkiem bosa, przez drogi nienawistne, koronę z cierni ma we włosach 96 istnień. Bez trwogi wciąż wytrwale prze, mimo że tylu jej ubliża, krzydzą z niej w noce oraz dnie zawzięte hordy wrogów krzyża. Zagłusza ją medialny gwar, nie pokazują jej dzienniki, czasem odbitą ujrzysz twarz w chusteczce świętej Weroniki. Lecz gdy upada milion rąk, unosi ją nad zapomnienie, silniejszą każdą polską łzą i każdym polskim serca drgnieniem. Nie daje się zadeptać wrogom, że wygra, wie od dawna, więc idzie ta krzyżową drogą, ostatnia polska święta prawda. To są słowa poezji Marcina Wolskiego. Drodzy państwo, ale w dzisiejszej Ewangelii jest ta nadzieja. Tym miedzianym wężem wywyższonym na pustyni jest sam Jezus Chrystus wywyższony na krzyżu. On wiernie wypełnił wolę samego Boga. Ale proszę państwa, ten czas Adwentu jest czasem łaski, kiedy to musimy wolę Boga wypełniać, którą On złożył w postaci powołania, które odczytujemy i mamy wypełniać każdego dnia. Ale proszę Państwa, co dzieje się z człowiekiem, co dzieje się z całym narodem, gdy upominany, gdy przez proroków, kochany przez Boga Stwórcę, jest niewierny, ucieka od woli Bożej, robi mu na złość zło rzeczy. Posłuchajmy pierwsze czytanie dzisiejsze. Jaki koniec nie tylko Żydów, ale każdego narodu, gdy jest niewierny woli Bożej. Posłuchajmy. Druga Księga Kronik z dzisiejszego czytania niedzielnego. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani, lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich, bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą, zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak spełniło się słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Proszę Państwa, to odnosiło się do ludu tak zwanego wybranego żydowskiego, które skończył w niewoli babilońskiej. Ludzie tysiącami szli w niewolę, zakuci w kajdany, zakuci w takie na nos kolczyki, co było znakiem niewolnictwa. Drodzy Państwo, zapytajmy siebie, zapytajmy naszych rodaków, czy czasem my nie idziemy w taką niewolę babilońską, a może jeszcze gorszą? A te kolczyki w nosie, znak niewolnictwa, czyż nie są to programy telewizyjne, radiowe, różne książki, wypowiedzi różnych niegodnych ludzi, niegodnych mikrofonu, niegodnych wizji? Zapytajmy, kogo naśladujemy? Kogo słuchamy? Za kim podążamy?
Niesiemy modlitwy przed Twoje ołtarze, my z Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Warszawy, bezradni świadkowie tragicznych wydarzeń, o łaskę prosimy Cię, Panie łaskawy, bezradni świadkowie tragicznych wydarzeń, o łaskę prosimy Cię, Panie łaskawy. Cierpimy za swoje i nie swoje winy, pod presją sąsiadów z zachodu i wschodu, i trudno nam pojąć, dlaczego tracimy co lat kilkadziesiąt elitę narodu. I trudno nam pojąć, dlaczego tracimy co lat kilkadziesiąt elitę narodu. Lecz choćby zapalił się świat w jednej chwili, wytrwamy przy Tobie, Chrystusie zwycięski. A ci, co najwierniej Ojczyźnie służyli, znów idą do nieba, nad lasem. lasem smoleńskim, lecz choćby zapalił się świat, w jednej chwili wytrwamy przy Tobie, Chrystusie zwycięski. A ci, co najwierniej Ojczyźnie służyli, znów idą do nieba nad lasem smoleńskim.
Proszę Państwa, to jeszcze komentarz do tej pięknej piosenki. Dziękuję serdecznie. Był taki poeta kiedyś, pisarz Iwaszkiewicz, który powiedział w ten sposób, że była II wojna światowa. W czasie II wojny światowej Polacy stracili głowę, a ocalał korpus, czyli została zniszczona inteligencja, ta warstwa, która zawsze w sposób szczególny powinna być i była odpowiedzialna za kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej Polski, a został korpus. Natomiast my, mówiąc o części żydowskiej Polaków, straciliśmy korpus, a zachowaliśmy głowę. Czyli czas powojenny to wygląda w ten sposób, że na polskim korpusie jest głowa, no właśnie, żydowska. A są to nie moje słowa, są to słowa pisarza Iwaszkiewicza.
A ja może dzisiaj zacznę od pogody, bo mamy rekordowe upały w marcu. Ja wczoraj tak sprawdziłem temperatury, jakie są przykładowo w północnej Afryce. Także wczoraj w Kitchener było plus 23 stopnie, a w stolicy Maroka Rabat było wieczorem 11, w nocy 8. Jest miejscowość w Maroku, Infren, gdzie temperatura spadła wczoraj do 5 stopni zaledwie. Następnie w stolicy Tunezji, Tunisie, dzisiaj było 22 stopnie, w Kitchener chyba 23. Także cieplej jest w Kitchener jak w Afryce. W nocy dzisiaj w Tunisie jest 14 stopni. Ale śnieg pada w Arizonie i w Kalifornii. Także jakiego Jurka tutaj nie chciałem straszyć, ale kto wie, może i na początku maja też posypać śnieg. No różnie to bywa. Różnie to bywa. I teraz przechodzę do historii Kościoła, ale jeszcze kilka zdań na temat tragedii, jaka się wydarzyła wczoraj w Anglii. Jest to związane ze sportem. Właśnie wczoraj podczas meczu o Puchar Anglii pomiędzy Tottenham i Bolton w 42 minucie zawodnik drużyny przyjezdnych, młody człowiek, 23-letni piłkarz, upadł na ziemię i stracił przytomność. Wszyscy zawodnicy stanęli, patrzyli i niektórzy zaczęli płakać. Byli tacy, którzy uklęknęli i modlili się. Widziałem scenę, gdzie zawodnik z Bolton klęczał, modlił się, podszedł do niego zawodnik z Tottenham, wziął go za ramię, uklęknął i razem się modlili. Była to normalna ludzka reakcja na tragedię, jaka się wydarzyła. Tutaj dzisiaj podali informację, że ten zawodnik cały czas jest nieprzytomny, ale serce zaczęło pracować, bo on chyba problem miał atak serca. Także piękne świadectwo tych piłkarzy na oczach tysięcy ludzi na stadionie i milionów przy telewizorach. Całkiem inne zachowanie było 2 lata temu pana Bronisława Komorowskiego, marszałka Sejmu, który wtedy pełnił funkcję prezydenta Polski. Kiedy wylądował samolot z ciałami zabitych w tragedii smoleńskiej, pan Bronisław, stojąc na lotnisku, pozwolił sobie na jakieś żarty i śmiech, stojąc na lotnisku, gdzie trumny zostały wynoszone z samolotu. Można to zobaczyć na YouTube pod hasłem Komorowski śmieje się nad trumnami. O tym trzeba mówić, bo to jest dziwny prezydent. Ja nie będę mówić, to jest zły czy dobry. No już mam trochę lat, przeżyłem, pamiętam Gomułkę, pamiętam Gierka Jaruzelskiego, ale taką scenę, którą zobaczyłem na YouTube, ja nie wierzyłem, jak kolega mi opowiadał o tej scenie. Proszę włączyć YouTube, Komorowski śmieje się nad trumnami.
Jedna skandaliczna sprawa, jak mówimy tutaj o trumnach, a mianowicie w grudniu ubiegłego roku zmarła wielka Polka, sędzina Czcińska. To jest ta pani, która pamięta jeszcze czas wojny. To jest ta pani, która przez całe swoje życie walczyła o upamiętnienie pomordowanych przez Niemców w Warszawie, w okolicach dzisiejszego Dworca Zachodniego, spalonych, zagazowanych w tunelach tych kolejowych, prawda? Mówi się o 200 tysiącach naszych rodaków. Czyli jest to więcej niż Katyń, niż te zbrodnie sowieckie, więcej niż powstańcy warszawscy, dużo więcej. I ona chciała upamiętnić te ofiary pomnikiem. Do tej pory to się nie udało. No i proszę państwa, znaleziono ją martwą. Ona mieszkała sama, jako starsza osoba.
Widzieliśmy ją w telewizji Trwam. W telewizji Trwam występowała.
Występowała wielokrotnie. No już nie występuje, prawda? I zmarła. I co się stało? Jej zwłoki prokuratura umieściła w przechowalni, powiedzmy, w prosektorium. I do tej pory nie można urządzić pogrzebu. Pod pretekstem, że nie wiadomo, kim ona była. Niektórzy mówią, że była Żydówką, wobec tego jej ostatnia wola to być pochowaną w Kirkucie i tak dalej, i tak dalej. Polka z dziada pradziada. I właśnie Telewizja Narodowa pojechała w jej strony rodzinne i odkryła grób jej rodziców, Polacy, którzy we wszystkich powstaniach walczyli o Polskę, o polską niepodległość, prawda? I ci złoczyńcy, bo tak trzeba ich nazwać, przechowują jej ciało, ażeby w Warszawie nie doszło do patriotycznego pogrzebu, bo wszyscy patrioci polscy na pewno na tym pogrzebie by się znaleźli i na pewno by zaczęto wołać wielkim głosem, o co walczyła sędzia Czcińska, o upamiętnienie ofiar mordu niemieckiego na Polakach w liczbie co najmniej 200 tysięcy, o czym nikt nie mówi, nikt nie naucza, nie ma w żadnych podręcznikach.
Mówi się o obozach koncentracyjnych, tych, których znamy od lat, ale nikt nie mówi nigdy o obozie koncentracyjnym Warsaw.
Rzecz taka jest prawdziwa, żeby nie urazić oczywiście Niemców jeszcze bardziej.
Ale nie możemy urazić Niemców, nie możemy urazić Rosjan.
Tak, no, o to chodzi. A Rosjanie, tak nawiasem mówiąc, potem, gdy Niemcy już sobie poszli, zostali wykurzeni, to Rosjanie zrobili tam, na tym samym miejscu, tak same krematoria i gazowanie polskich patriotów.
Ja tylko
i żeby o tym nie mówić, to Cichosza i nawet tej wielkiej patriotki, ja powiedziałbym, że po księdzu, świętym księdzu Jerzy Popiełuszkim, ta kobieta, która samotnie umarła, też nie wiadomo, czy umarła, też tego nie wiadomo, powinna być gloryfikowana. Powinien być piękny, narodowy pogrzeb z kompanią honorową, z wystrzałami i powinna być prawda objawiona o tym mordzie, największym mordzie dokonanym na Polakach.
Ja tylko powiem, przed wojną przy prezydencie Polski było 32 osoby, nie było komputerów. Obecnie pan Komorowski i wcześniej Kwaśniewski ma do pomocy około 800 osób. 800 osób pracuje dla kancelarii prezydenta. No, ci ludzie właśnie za coś pieniądze biorą. Oni powinni bronić tego dobra Polski i wyprostować te kłamstwa historyczne. I wracam do historii Kościoła. Tydzień temu mówiłem, że o modlitwie, że nie modlimy się do obrazów czy figur. Jednak Na świecie jest tysiące kościołów, świątyń, dziesiątki tysięcy, może miliony obrazów. Niejednokrotnie Pan Bóg wybiera sobie jakieś miejsce na ziemi, gdzie ludzie, modląc się z prawdziwą wiarą, otrzymują nadzwyczajne łaski właśnie przy tych obrazach czy figurach. Czy może dzisiaj wspomnę, papież Benedykt XVI powiedział piękne słowa. Krzyż, z którym tak walczą w Polsce, krzyż jest największym przykładem miłości. To jest przykład największej miłości, no bo jak Jezus oddał życie za nas, no jaka może być już większa miłość. No i właśnie z tym krzyżem w Polsce walczą na czele z kolegami pana Tuska, Januszem Palikotem i temu podobni. Także do takich miejsc wybranych przez Boga zaliczyć możemy Jasną Górę w Częstochowie z cudownym obrazem. I już ponad 600 lat temu polscy biskupi, polski król pisali listy do Rzymu, do papieża, że przed obrazem dzieją się dziwne rzeczy, dzieją się cuda. Ktoś zapyta, co to jest cud? Według świętego Tomasza z Akwinu cudem nazywamy wszystko, co przechodzi granice możliwości ludzkiego działania. Według wiedzy i mądrości świata wytłumaczyć w sposób naturalny nie jesteśmy w stanie. Na przykład ślepy od urodzenia nagle widzi. Inny przykład cudu. Podczas peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Mieroszów w Karkonoszach, przed tym odwiedzeniem obrazu na zebraniu partyjnym jeden z członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zgłosił się na ochotnika, aby wejść w tłum ludzi przy kościele jako szpicel, obserwując, czy ktoś z towarzyszy partyjnych nie będzie w kościele. Ten sam człowiek w nocy zrywał dekoracje w mieście, zrywał kwiaty, usuwał obrazy, krzyż. Na zebraniu partyjnym wyśmiewał się z ludzi wierzących i mówił, że dali się otumanić, jak pisał to Karol Marx czy towarzysz Włodzimierz Lenin. W dzień przyjazdu obrazu do, była to miejscowość Mieroszów, do Mieroszowa, towarzysz, o którym mówię, był w tłumie wiernych. Kiedy niesiono kopię obrazu Jasnogórskiego, tak bokiem spojrzał na twarz Maryi namalowaną na obrazie. Było to kilka sekund. Jak wspominał później, przeżyłem coś, co czego nie potrafię wytłumaczyć. A w kościele nie byłem od 45 lat. Kiedy niosłem trumnę zmarłego górnika, to przed kościołem poprosiłem kolegę, aby zmienił mnie, bo nie chciałem wejść do kościoła. Świadectwo tego człowieka jest na Jasnej Górze. Pod tym świadectwem podpisał się także proboszcz z Mieroszowa, ksiądz Tadeusz Jaworski. Nigdy nie słyszałem, aby było odwrotnie, że ktoś spojrzał na portret Lenina i odszedł od Boga, odszedł od wiary. Mówię o tym dlatego, że uzdrowienie na duszy jest dużo ważniejsze niż uzdrowienie na ciele. Według Ewangelii Marka czytamy, Pan Jezus powiedział, że lepiej wejść do nieba bez ręki czy bez oka, jak grzesznikowi, mając ręce i oczy, do piekła. Za kilka dni papież Benedykt XVI odwiedzi Meksyk. W mieście Mexico City znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, nienamalowany przez człowieka. Czyli w pełnym słowa znaczeniu cudowny. Prawie 500 lat temu, było to dokładnie w 1531 roku, biedny Indianin miał objawienia Matki Bożej. Wizerunek Maryi jest na płaszczu utkanym z włókien agawy. Obraz był wielokrotnie badany przez naukowców, w tym laureata Nagrody Nobla, Richarda Kuchna z Niemiec. Na obrazie nie ma śladów pociągnięcia pędzla. Nie można zidentyfikować materiałów do farb. Zadziwia także wyjątkowa trwałość obrazu, prawie 500 lat, a kolory, barwy są ciągle żywe. Obraz nazywany jest Santa Maria Virgin de Guadalupe. Wrogowie kościoła, pseudonaukowcy, nigdy nie odważyli się odwiedzić miejsca cudownego obrazu w Meksyku, Mexico City, i udowodnić, że jest to nieprawda, o czym ja teraz właśnie mówię. Oni idą na łatwiznę, wyszukują afery w kościele. A pieniądze mają, bo jedna z dziennikarek TVN leciała samolotem aż do Urugwaju za ojcem Rydzykiem, żeby udowodnić, że on się z jakimś tam faszystą spotyka. Oczywiście, co było to nieprawdą. Także papież będzie w Meksyku, a potem, chyba 28, Benedykt XVI odwiedzi Santiago de Cuba, sanktuarium maryjne na Kubie. Dokładnie 400 lat temu Maryja uratowała na morzu trzech chłopców. W każdej kubańskiej rodzinie jest wizerunek Santa Maria de Cobre, patronka Kuby. Jak widzimy, temat obrazów jest bardzo bogaty w treści. Świętych obrazów, krzyży, przydrożnych figur. Na przykład, tu już wiele razy wspominałem o cudownym obrazie krzeszowskim. Najstarsza ikona w Polsce. Obraz przeleżał dokładnie 196 lat w ziemi przed napadem husytów. Opat krzeszowski ukrył obraz w skrzyni drewnianej, zakopał w ziemi. Husyci z Czech zabili wszystkich zakonników. Tam było chyba około 60 zakonników razem z ich opatem. Zrujnowali klasztor i odjechali. Po 196 latach jeden z zakonników miał sen, gdzie zakopany jest obraz, i w nocy poszedł i znalazł. Skrzynia była zbutwiała, a ikona Matki Bożej nienaruszona. Było to w 1620 roku. Obecnie można oglądać tą ikonę dwa razy w roku, 15 sierpnia i chyba w grudniu, właśnie w rocznicę odnalezienia tego obrazu. Na ołtarzu głównym w Bazylice w Krzeszowie znajduje się kopia. Ja posiadam zdjęcie oryginału. Jest to kopia o wymiarach 60 na 30 cm. Otrzymałem w prezencie od przełożonej siostry Józefiny z Krzeszowa, która jako młoda dziewczyna straciła zwrok. I modląc się przed obrazem, nagle została uzdrowiona i widzi do dzisiaj. Dziękuję za uwagę.
Wstają rano jacyś ludzie i ścierają z oczu sen. Dwa kochanie, zjedz śniadanie i znów mija szary dzień. Dwa kochanie, zjedz śniadanie tak mija szary dzień. Wielkie plany i marzenia czas ustawia im i zmienia, a ja jedno, tylko jedno ciągle wiem. Tego nieba, które w tobie mam. Jeśli zechcesz do piekła, pójdę z tobą tam. Jeśli miłość tam chorobą jest, co ma być, to będzie. A jeśli omyłką, to chcę być w błędzie. A jeśli omyłką, to chcę być w błędzie. Po mnie trzeba tego nieba,
tobie mam. Jeśli zechcesz do piekła, pójdę z tobą tam. Jeśli ta miłość królestwem jest, dźwignę koronę. A jeśli płomieniem, to spłonę. A jeśli płomieniem, to spłonę choćby dziś. Tego nieba, które w tobie mam. Jeśli zechcesz do piekła, pójdę z tobą tam. Jeśli miłość tam chorobą jest, co ma być, to będzie. A jeśli omyłką, to chcę być w błędzie. A jeśli omyłką, to chcę być w błędzie. Tego nieba, które w tobie mam. Jeśli zechcesz do piekła, pójdę z tobą tam. Jeśli tam miłość królestwem jest, dźwignę koronę. A jeśli płomieniem, to spłonę. A jeśli płomieniem, niech spłonę choćby tu.
Maciej Wróblewski, drodzy Państwo. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć jedyną na świecie gitarę niepowtarzalną, którą posiada Maciej Wróblewski, który sam skonstruował z deski klozetowej ze swojej łazienki i z drzwi, uinstrumentalizował ją poprzez taką piękną dekorację. Warto to zobaczyć. Na pewno tą gitarę przywiezie. Ma ona 16 strun. Prawdopodobnie już dobrze nie pamiętam, nie chcę skłamać. Ciężko się na niej gra, jak mówi pan Maciej, bo to jednak podwójne struny, ale to brzmienie, co Państwo słyszeli, to właśnie z tej gitary. A tutaj znalazłem, bo ksiądz Piotr mówił o tym, o pani Czubaszek, żeśmy zaczęli, a tutaj proszę z jej blogu. Pani Danuta Wałęsa otrzymała wczoraj nagrodę mojego ulubionego radia TOK FM za rok 2011. Za odwagę napisania o tym, jak będąc matką 8 dzieci, kobieta może być samotną w małżeństwie. I nigdy, dodała z przejęciem i dezaprobatą, córka mojej sąsiadki, nie dostać od męża kwiatów. Uważam, że podważając mit szczęśliwej matki Polki, pani Wałęsa, w pełni zasłużyła sobie na tą nagrodę i tytuł Człowieka Roku. Przyznałam, że też byłam i tak uważałam. Gdyby nie ukrywała zdziwienia i rozczarowania, gdyby wczoraj rano nie usłyszała w radiu TOK FM rozmowy Dominiki Wielowiejskiej z panią Wałęsą. Co powiedziała? Między innymi, że kobieta, która planuje aborcję, niech urodzi i własnymi rękami zamorduje dziecko. Że nie uważa, że jest za mało żłobków i przedszkoli, bo matka powinna sama wychować swoje maleństwo. Gdyż w przeciwnym przypadku to nie jest maleństwo, tylko społeczeństwo. Tylko społeczeństwa. To maleństwo nie należy do rodziny, tylko do społeczeństwa. I wreszcie zapytana o związki partnerskie jęknęła: Boże, do czego to doprowadzi? Ale, i tu Maria Czubaszek, rozumiem. Przerwałam, że można mieć takie poglądy i argumenty na ich poparcie. Mam jednak wątpliwości, czy aby na pewno tłumaczą zdobycie tytułu Człowieka Roku 2011. Z całym szacunkiem, a nawet za urodzenie i wychowanie 8 dzieci, z podziwem naprawdę mam wątpliwości. A wie pani, moja sąsiadka, że niektórzy mnie rozjadą, oczywiście, albo to pierwszy raz. Maria Czubaszek. Jeżeli Państwo nie wierzą, na blogu pani Marii Czubaszek jest ten artykuł, blog niecodzienny. Maria Czubaszek, pisarka, jak to mówią, poetka, Polecam Państwu. Jeszcze jedna sprawa.
Pisarka, poetka. Tak samo jak ta taka Szymborska kiedyś była taka. No to jest coś takiego właśnie.
A tam ktoś z 1939 roku odnalazł jej zbiór wierszy, który się nigdy nie ukazał. Ciekawe, jakie to wiersze. 1949 roku.
No to ostatnia była, sensacja. To były te złote czasy, kiedy tam
ciekawe, właśnie zostaną opublikowane.
Stalina tam smarowała, tak.
Ja pamiętam pan Mazowiecki.
Pamiętam pana Mazowiecki pisał wtedy właśnie w latach, na początek chyba lat 50. Niech żyje towarzysz Józef Stalin, który ma usta słodsze od malin. Tak ładnie pisał pan Mazowiecki wtedy jako młody działacz komunistyczny.
Ale proszę państwa, ale co to się robi właśnie? Tak patrzę o stronę takiej duszpasterskiej, bo tak się wydaje, że człowiek z wiekiem powinien otwierać oczy, mądrzeć trochę i zwracać się ku prawdzie, jak ten słonecznik ku słońcu. No chyba to jest taka domena człowieka, który dojrzewa, który rośnie, że nie staje się zidiociały. To może przychodzić się w ostatniej starości, ale w tym przypadku no trudno to jakoś to naprawdę mi zrozumieć. Ale ja pamiętam też, jak byłem klerykiem w seminarium, mieliśmy takie piękne pismo kiedyś Królowa Apostołów. No i żeby to pismo mogło zafunkcjonować, taki piękny miesięcznik to był, myśleliśmy, że powrócimy do tradycji międzywojennych, kiedy tutaj księża Pallottini mieli taki dziennik, chyba Słowo Codzienne, coś takiego, i wychodziło ono w pół milionie egzemplarzy codziennie. To był dziennik. Były tygodniki i tak dalej, i tak dalej. Także jak ta niby ta wolność przyszła 20 lat temu, to więcej trochę już nawet, 25 lat temu, to rozpoczęliśmy właśnie tą Królową Apostołów. No i nie wiem tam, kto z kolegów zaprosił, starszych kolegów zaprosił niejakiego Andrzeja Wielowiejskiego, Tomasza Wołka, do tego takich profesjonalnych dziennikarzy, żeby rozkręcić to pismo. No Boże ty mój, pismo oczywiście po paru latach padło, a ci stali się, wiadomo kim się stali. Wiadomo kim się stali. Wołek Wielowiejski, a tu słyszę właśnie ta córka Wielowiejskiego, no też takie pytanie tam zadaje, też się kim stała. To trzeba ludzi też odpowiednich wybierać, bo tacy ludzie popsują najlepsze katolickie pismo.
O, znalazłem to. Maria Trzubaszek jest żoną Wojciecha Korolaka teraz. W rozmowie z Moniką Olejnik w Radiu Z przyznała, że dokonała dwóch aborcji.
No właśnie, niech ona sobie dokonuje, co sobie chce, ale niech sobie mówi tam ze swoją toaletą czy toaletką, ale po co to mówić jeszcze do tego? Ale tak na...
Taki, dla zakończenie wiersz.
Taki, ale czarny humor, to nie wiersz. Dzwoni siostra z Toronto do Polski, do swojego brata Michała. Co tam u was w Polsce słychać? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Zacznij od złej. Dobrze, kochana siostro. A więc nasza mama jest chora. Dom zajął komornik. Mój zakład upadł. Babcia umarła, bo nie miała na leki. Dziadka chcą okraść gniotem, czyli waloryzacją kwotową. Sąsiad się powiesił po stracie pracy, zamknęli szkołę, więc Ania nie chodzi do szkoły, bo nie mają pieniędzy na dojazdy. Paliwo już po 5,99. Wojtkowi odmówili chemioterapii i szykuje się kolejny pogrzeb. No, a jaka jest ta dobra wiadomość? Ha, na szczęście to PO jest u władzy, a nie PiS.
Drodzy Państwo, jeszcze mamy 5 minut. Taka ciekawa historia, którą...
Tak myślą Polacy. Większości myślą i tak głosują.
Tak, no to jest prawda.
Czarny humor, ale tak to
jest. Nie pali jeszcze tego cygara, może powinienem w nas. Drodzy Państwo, oto artykuł, który ukazał się w naszym dzienniku w wydaniu sobotnio-niedzielnym. Szef rządu usprawiedliwia niechlujność dokumentacji sądowo-lekarskiej sporządzonej na terenie Federacji Rosyjskiej i podważa zasadność czynności procesowych podejmowanych przez prokuraturę wojskową. Drodzy Państwo, oto rodziny smoleńskie są oburzone wypowiedzią Donalda Tuska. Słyszeli Państwo i czytali na pewno w tych wszystkich mediach internetowych, że ma dojść do ekshumacji zwłok pana Grzegorza Gosiewskiego. Premier stwierdził, że nie rozumie ich determinacji w sprawie ekshumacji ciał ich bliskich. Zdaniem Tuska ekshumacja ciał ofiar to bardzo delikatny temat. Nie powinienem komentować determinacji niektórych rodzin na rzecz ekshumacji zwłok. Nawet jeszcze nie rozumiem tej determinacji, bo nie rozumiem. Ale widoczna jest jakaś potrzeba, która tkwi w zranionych uczuciach rodzin ofiar, mówił wczoraj premier, odpowiadając na pytanie dziennikarzy. Czy ekshumacja ciała wicepremiera Przemysława Gosiewskiego może świadczyć o tym, że Rosjanie nie przyłożyli się do sekcji zwłok ofiar katastrofy i czy popełnili błędy w tej kwestii? W ocenie szefa rządu po katastrofie lotniczej trudno spodziewać się, żeby wszystkie dane dotyczące ciał były perfekcyjne. Rodziny i ich pełnomocnicy są oburzeni takim postępowaniem sprawy. Najwidoczniej pan premier nie ma takiej empatii, nie potrafi przeżywać tragedii. To ja mu gratuluję. Jeżeli dowiedziałby się, nie widząc ciała swojej bliskiej osoby, że zamiast blondynem jest brunetem i zamiast 1,80 m ma on 1,50 m i by mu to nie przeszkadzało, no to trudno, mówi Bartosz Kownacki, pełnomocnik Ewy Błasik, wdowy po Andrzeju Łasiku, dowódcy Sił Powietrznych. Pan premier w ogóle nie rozumie reguł postępowania przygotowawczego. Nie rozumie, co to znaczy prowadzić takie postępowanie. Z taką postawę pan premier reprezentuje od początku, dając tym samym sygnał, że nie życzy sobie dogłębnego wyjaśnienia tego, co wydarzyło się w Smoleńsku. Komentuje w rozmowie z naszym dziennikiem Małgorzata Wasserman, córka ministra Zbigniewa Wassermana. Wojskowa prokuratura okręgowa w Warszawie, prowadząc śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, poinformowała wczoraj w specjalnym komunikacie, że ekshumacja ciała Przemysława Gosiewskiego zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie. Biegli dokonali dotąd jednej czynności otwarcia zwłok, chodzi o ciało Zbigniewa Wassermana. Wniosek o ekshumację Przemysława Gosiewskiego wdowa Beata Gosiewska złożyła już 3 miesiące po tragedii. Byłam przekonana o słuszności tego kroku. Złożyłam wniosek 3 miesiące po katastrofie, widząc, że te czynności nie przebiegały prawidłowo w Rosji. Natomiast ten wniosek ciągle pozostaje bez rozpoznania. W tym momencie prokuratura zarządziła ekshumację niejako z urzędu, nie zwracając uwagi na mój wniosek, mówi Gosiewska. Dobrze, że taka decyzja zapadła. Prokuratura podejmuje takie decyzje z urzędu, nie musi uzgadniać wniosku. Ważne, że jest on realizowany. Co innego natomiast, że ta decyzja zapada dopiero blisko 2 lata po katastrofie. Ale to zupełnie inna kwestia, mówi mecenas Kownacki. Prokuratura tłumaczy, że decyzja przeprowadzenia ekshumacji zwłok jest decyzją indywidualną o charakterze szczegółowym. Prokuratura prowadząca śledztwo nie podejmuje tego typu decyzji ad hoc. Do jej podjęcia muszą być spełnione określone przesłanki formalno-prawne oraz zgromadzony odpowiedni materiał dowodowy, w oparciu o który można nastąpić takie rozstrzygnięcie procesowe, pisze prokurator pułkownik Zbigniew Rzepa w piątkowym komunikacie Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Decyzja o ekshumacji zwłok Gosiewskiego została podjęta ze względu na wątpliwości, które pojawiły się w toku śledztwa związane z treścią dokumentacji sądowo-medycznej, ponieważ jednoznacznie nie wyjaśniono tych wątpliwości. WPO, czyli Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, zwróciła się do biegłych z Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu o stosowną opinię. Biegli uznali, że wątpliwości tych nie da się wyjaśnić w inny sposób, jak poprzez oględziny i sądowo-medyczne otwarcie i badanie zwłok, co w konsekwencji oznacza konieczność wyjęcia ciała z grobu. Ale spór o biegłego, bo Beata Gosiewska chce, by w badaniu uczestniczył biegły z USA, Michael Baden, jeden z najwybitniejszych lekarzy sądowych, który badał m.in. ciało prezydenta Johna Kennedy'ego. Byliśmy wielokrotnie oszukiwani, a człowiek okłamywany nie ma już zaufania. Dlatego chciałabym powołać eksperta uznanego o światowej sławie z USA. Natomiast mam wrażenie, że prokuratura, która powołała swoich ekspertów, nie zamierza powoływać kolejnego. Tak jak pierwszy wniosek jest pozostawiony bez rozpoznania, również dobrze prokuratura może nie rozpoznać drugiego wniosku, tłumaczy Gosiewska. Wniosek jej pełnomocnika Rafała Rogalskiego w tej sprawie wpłynął do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie 15 marca. Jeśli śledczy wyrażą zgodę, dołączy on do zespołu biegłych powołanego przez prokuraturę wojskową. I z ostatniej chwili wiemy, że śledczy się nie zgodzili. Drodzy Państwo, to tyle na dzisiejszą audycję. Prosimy śledzić dalszych tych informacji. Za chwilę będziemy rozmawiać, a teraz już, bo telefon do nas dzwoni. Drodzy Państwo, żegnamy się z Państwem. Jak zwykle zapraszamy za tydzień o zwykłej późnej porze. I na zakończenie jedna z piosenek, którą śpiewa Maciej Wróblewski. O właśnie, Sen o Warszawie, tak żeby pokazać Państwu walory głosowe tego muzyka. 15 kwietnia będzie w Toronto na tak zwanej święcące z Radiem Maria. Zżegnają Państwa.
Dobranoc Państwu, szczęść Boże, ksiądz Piotr. Pozdrowienia dla moich stron rodzinnych i dla Kaszub także.
Jan Mazur, dobranoc. I mój konkurs z historii Kościoła przedłużam o tydzień. Kto i gdzie i kiedy zarządził, żeby biły dzwony przed nabożeństwem?
Ile i kiedy?
Można się pomylić o 200 lat.
I realizator tego programu Ireneusz Śmieciarczyk. Dziękuję serdecznie Państwu. Zapraszam za tydzień.
Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas
just begun. Think I'm gonna have a son. He will be like she and me, as free as a dove, conceived in love. Sun is gonna shine above. Even though we ain't got money, I'm so in love with money, and everything will bring a change.